457 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. W raporcie z Kijowa wita się Paweł Bobołowicz i jest obok mnie Krzysztof Skowroński, bo dzisiaj temat Ukrainy od samego rana towarzyszy nam w audycjach. Bardzo ważna rozmowa Krzysztofa Skowrońskiego z księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zaleskim. Przed chwilą też do tematów ukraińskich nawiązał Tomek Wybranowski. Kwestia zbliża się, okrągła rocznica rzezi wołyńskiej. Będziemy na pewno wiele na ten temat rozmawiać. No i oczywiście wczorajsze wystąpienie przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy w polskim Sejmie Rusłana Stefańczuka i nawiązanie też wprost do tego, co wydarzyło się na Wołyniu. No i stąd Krzysztof w naszym studiu.
Tak, z rozmaitymi pytaniami, dlatego że ta rozmowa o polsko-ukraińskiej historii w Radiu Wnet trwa właściwie od wielu, wielu lat, co powinno się zdarzyć, co się zdarzyło, co się dzieje. Jeśli chodzi o faktografię, to oczywiście nikt nie może konkurować z wiedzą i znajomością faktów Pawła Bobołowicza. Takie było postscriptum do mojej rozmowy z księdzem Isakowiczem Zaleskim w tej części, w której ksiądz Tadeusz Isakowicz Zaleski mówił o postawie władz polskich. Paweł zwrócił mi uwagę i przytoczył kilka faktów, które były związane z gestami prezydenta Andrzeja Dudy czy polskich polityków, jeśli chodzi o Wołyń i o ludobójstwo na Wołyniu.
No myślę, że nie możemy mówić, że polscy politycy, a szczególnie w ostatnich latach, że zapomnieli o zbrodni wołyńskiej, bo nie jest to prawda i przeczą temu fakty. I tutaj kluczowa jest oczywiście wspomniana też przez ciebie w drugiej części rozmowy z księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zalewskim uchwała Sejmu Rzeczypospolitej uznającej zbrodnię wołyńską za ludobójstwo. Uchwała, która przecież wywołała bardzo dużo emocji i też pewnych problemów i napięć w relacjach polsko-ukraińskich, więc jednak na najwyższym przecież szczeblu, bo takim jest Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, taka uchwała została przyjęta. Później właściwie nie ma momentu spotkań na najwyższym szczeblu, na szczeblu prezydenta, ale też premiera, gdzie by ten temat wołyński się nie pojawiał. Wielokrotnie do niego nawiązywał prezydent Andrzej Duda. No, przypominają mi się te obchody, w których nie wziął udziału poprzedni prezydent Ukrainy Poroszenko. Wtedy dokonał takiej, czy stała się taka manipulacja. Poroszenko pojechał do Polski na miejsce, gdzie było związane z mordem dokonanym na ludności ukraińskiej, a w tym czasie prezydent Rzeczypospolitej Polskiej był na Wołyniu i prezydent Ukrainy nie wziął udziału w tych wydarzeniach. I prezydent Andrzej Duda składający wieniec pośrodku pola, zboża w pustym miejscu, gdzie kiedyś była polska miejscowość. No wiele było tych aktów, wiele tych rozmów i przecież zresztą nie bądźmy naiwni. Obserwujemy i nasi słuchacze na pewno są osobami, które inaczej i głębiej potrafią spojrzeć na procesy polityczne. Wczorajsze wystąpienie Rusłana Stefańczuka nie jest też przypadkowe. To nie jest wynik tego, że Rusłan Stefańczuk obudził się i nagle pomyślał, powiem coś na temat Wołynia. To jest niewątpliwie wynik długich procesów i rozmów, które toczą się pomiędzy polską i ukraińską stroną. Ja trochę się boję w tym wszystkim, jeżeli pozwolisz mi, Krzysztofie, na to słowo. A czy może jeszcze zakończę. W związku z tym tych wydarzeń w przestrzeni politycznej jest mnóstwo. Ja absolutnie nie zgadzam się z tezą, że państwo polskie zapomniało o Wołyniu. Wizyt polskich państwowych, wyjazdów. Przypomnę też szereg wizyt, chociażby wicemarszałek Gosiewskiej, która co roku właściwie podróżuje po tych terenach, po tych miejscach, gdzie dokonywano mordów na Polaków. Bierze udział w uroczystościach, czy organizuje uroczystości, ale nie tylko ona. Nie ma chyba polityków najwyższego szczebla, którzy by się tym nie zajmowali. Więc to jest po prostu niesprawiedliwa ocena. Co jest muszę zwrócić na to uwagę, że mówię to ja, który bardzo często jakby mam trochę nawet inne podejście, bo wydaje mi się, że droga do pojednania być może powinna prowadzić przez inne gesty, ale zarzucać polskiemu rządowi, że tych gestów nie ma i że pamięci o Wołyniu nie ma polskim politykom, uważam, że to jest głęboko niesprawiedliwe.
To jest, to może tak sobie pomyślałem, że dzisiaj nie jest moment, żebym z Pawłem Bobołowiczem rozmawiał na temat tego wszystkiego, co wie i na temat historii rodzinnej Pawła, ale to jest dobry pomysł, żeby to było tym wstępem do tej książki, która może kiedyś powstanie na temat doświadczeń ukraińskich, tych całych doświadczeń ukraińskich, doświadczeń wojennych Pawła Bobołowicza. To jeszcze cię poproszę o taki krótki komentarz z kolei do akcji Wisła, bo też przez chwilę słyszeliśmy Tomasza Wybranowskiego i od razu Paweł miał krótkie postscriptum do tego.
Mam nadzieję, że Tomek nas słyszy, jeżeli nie, no to pewnie i tak wymienimy na ten temat jeszcze zdanie, ale żadna zbrodnia i żadna tragedia, której doświadczyliśmy, nie usprawiedliwia pochwały zbrodni komunistycznych. Akcja Wisła jest uznana przez polski parlament od 90 czy 91 roku za zbrodnię komunistyczną i taką była w rzeczywistości. I nie można stwierdzać, że akcja Wisła przyniosła coś dobrego. Gdyby II Rzeczpospolita funkcjonowała, gdyby w Polsce nie było władzy komunistycznej, na pewno kwestia ukraińska byłaby rozwiązana inaczej, zwłaszcza z doświadczeniami właśnie tej tragedii. O czym świadczą rozmowy Armii Krajowej, czy później już WiN-u z dowództwem UPA, rozumieniem tego, co się wydarzyło, rozumieniem tragedii, która się wydarzyła, odpowiedzialności osób, które do tego doprowadziły i było oczywiste, że należy to rozwiązać, ale na pewno nie w taki sposób, że dokonano masowych wysiedleń Ukraińców z ich domu, osób, i to też jest bardzo ważne, i to nie jest moje stwierdzenie, tylko historyków, które bezpośrednio w ogóle nie były odpowiedzialne za i nie brały udziału w akcjach UPA, bo skąd wysiedlano? No, wysiedlano Łemków, wysiedlano Bojków z miejsc, gdzie bardzo często po prostu do żadnych jakichś do rzezi nie dochodziło, więc za to odpowiedzieli ludzie grupowo, masowo, ale nie ci, którzy byli winni. Co ciekawe, może też o tym powiedzmy, bardzo często pojawiały się nazwiska, dzisiaj Tomasz też przytoczył nazwiska, wobec dowódców UPA, jakoś tych, których rozpoznaliśmy też jako tych, którzy są odpowiedzialni za mordy, wobec nich bardzo rzadko są postępowania i były prowadzone postępowania karne, a jedyna akcja właśnie, która w jakiś sposób się wiąże, to zbrodnia komunistyczna. Nie, zbrodnia komunistyczna miała na celu coś innego, miała na celu na zawsze pogrzebanie wspólnoty właśnie Rzeczypospolitej i naprawdę nie idźmy tą drogą. Nie ma pochwały dla czasów komunizmu i zbrodni komunistycznych.
To tylko zostawiając Pawła w studio powiem, że tak się rozpoczął 15 rok Radia Wnet. Wolne radio wolnych ludzi.
O tym też dzisiaj rozmawialiśmy. Rzeczywiście to jest niezwykłe i jak popatrzy się na tę taką kolejność dzisiejszych rozmów na naszej antenie, to no tak, to jest rzeczywiście wolne radio. Nie byłem wczoraj w drugiej części dnia naszych urodzin, ale jechaliśmy z Lechem Rusteckim i zastanawiając się nad tym, co jest naszym radiem, to właśnie naszym radiem jest wolność i radio jest wolnością. A wolność jest cały czas zagrożona na Ukrainie. O tym opowiadamy i o tym opowiadamy też w 457 dniu rosyjskiej inwazji. W nocy wojska rosyjskie ponownie przeprowadziły ataki rakietowe i dronowe na Ukrainę. Kijów i miasto Dniepr zostały zaatakowane. W Kijowie władze poinformowały, że atak został skutecznie odparty. Wszystkie cele powietrzne zostały zestrzelone, jednak fragmenty rakiet spadły na centrum handlowe w stolicy, uszkodziły prywatne domy. Na pewno na ten temat za chwilę jeszcze będziemy rozmawiali z Dmytrem Antoniukiem. Wybuchy tej nocy i wczesnym rankiem zabrzmiały także w Rosji. Według doniesień medialnych zaatakowano lotnisko wojskowe Morozowsk w pobliżu Rostowa nad Donem. Lokalne władze informują, że rosyjska obrona powietrzna podobno zestrzeliła ukraińską rakietę. Wczoraj w mediach społecznościowych rosyjskich można było zobaczyć to wydarzenie. Potężne eksplozje grzmiały także na terytoriach okupowanych w Berdiańsku nad samym brzegiem Morza Azowskiego. A według strony ukraińskiej skutecznie zniszczono kilka rosyjskich kompleksów rakiet S-300. Ministerstwo Obrony Ukrainy. Wczoraj opowiadaliśmy zresztą o tej historii, tylko z drugiej strony opowiadaliśmy o wersji rosyjskiej, a teraz Ministerstwo Obrony Ukrainy opublikowało film pokazujący, jak rosyjski okręt wojenny Iwan Hurs został uderzony przez ukraińską łódź bezzałogową. Wcześniej rosyjskie ministerstwo opublikowało filmy i zdjęcia, jak niszczy łodzie bezzałogowe, które do tego okrętu się zbliżały, ale wygląda na to, że jednak nie wszystkie zostały zniszczone, a okręt rosyjski mógł zostać. zostać uszkodzone. 12. spotkanie Grupy Kontaktowej do spraw obrony Ukrainy w formacie Rammstein, które odbyło się online. Mówiliśmy o tym, że ono się wczoraj odbędzie. Omówiono trzy ważne kwestie dotyczące wsparcia dla Ukrainy. W szczególności został ogłoszony plan szkolenia ukraińskich pilotów na myśliwcach czwartej generacji, w tym na F-16. Europejska Grupa Szkoleniowa będzie prowadzona przez Danię i Holandię. No i bardzo dobra wiadomość. 106 żołnierzy ukraińskich powróciło do swojego kraju z rosyjskiej niewoli. Większość z nich to obrońcy Bachmutu. I przenosimy się do Kijowa, gdzie jest Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle, witam serdecznie.
Dmytrze, znowu niespokojna noc, znowu rakiety, znowu szachedy. Zastanawiałem się, która to noc po kolei, gdy Rosja Kijów atakuje. Nie wiem, czy taką statystykę prowadzisz, ale to znowu duży atak.
Duży atak i od początku maja to 13 taki zmasowany atak i no cóż, u mnie w domu było słychać, jak działa broń przeciwrakietowa. W dwóch dzielnicach kijowskich spadły odłamki tych rakiet. Rakiety typu H-101 uderzyły te odłamki dach centrum handlowego w obułońskiej dzielnicy, w obułońskim rejonie Kijowa. Kilka też aut prywatnych i w innej dzielnicy też uszkodzony chyba prywatny budynek, ale też uszkodzone prywatne budynki i auta w kijowskim obwodzie. Tam też spadali te odłamki tych rakiet, tych albo szachedów. W ogóle według Ministerstwa Obrony Ukrainy to było wystrzelono w tej nocy teraz chwileczkę 10 rakiet skrzydlanych, tak, i wszystkie te rakiety zostały zastrzelone. Rakiety typu H-101, H-555, ale jeszcze były rakiety typu S-300, S-400, które wystrzelone zostały z okupowanego Tokmaka w obwodzie zaporowskim i w ogóle wystrzelono było 31 szachet, dron typu szachet, i z nich 23 zostały zastrzelone. Szachedy spadły między innymi w obwodzie charkowskim, w miejscowościach Merefa i Izium. Nieszczęsny Izium, jakby było mało tych strasznych zniszczeń, których widzieliśmy razem z tobą w Iziumie, to jeszcze kolejne tam są tej nocy. Doszło do pożaru, do zniszczenia prywatnego przedsiębiorstwa. Nie ma chyba ofiar na szczęście, ale no to doszczególne oczywiście straty dla ludności ukraińskiej. Oprócz tego uderzeń doznał Dnipro, miasto, gdzie spadły też albo sami szachedy, albo ich szczątki, co spowodowało też pożar. I jedna osoba została lekko ranna. Także dzisiejsza noc była głośna. Znów atakują nas i jest znów informacja o tym, że Iran kontynuuje dostarczanie tych dronów i jeszcze być może innej amunicji dla Rosji przez Morze Kaspijskie. Także niestety oprócz tego, że Rosja wbrew sankcjom może jednak kupować niezbędne detale, części dla swoich rakiet, dla ich produkcji i produkuje około 65 rakiet miesięcznie, teraz, to jeszcze na dodatek dostaje te drony typu Shahed i być może inne od Irana. Także ja podejrzewam, że te zmasowane rakietowe i dronowe ataki jeszcze będą w przyszłości.
Wiele też wydarzeń po stronie rosyjskiej, Rostów nad Donem, wybuch Krasnodar, dron nad siedzibą, nad budynkiem Gazpromu, w Berdiańsku też wybuchy, czyli dużo może ukraińskich odpowiedzi, ale o tym może porozmawiamy więcej w raporcie z Kijowa, ponieważ mamy trochę mniej czasu, więc jeszcze chciałem się ciebie zapytać, czy udało ci się zobaczyć, czy są ukraińskie reakcje na słowa szefa Rady Najwyższej Ukrainy Rusłana Stefańczuka wygłoszone w polskim Sejmie. Przypomnę jeszcze teraz to kluczowe zdanie. Rozumiemy wasz ból po stracie swoich najukochańszych. Wszystkim rodzinom i potomkom ofiar ówczesnych wydarzeń na Wołyniu składam wyrazy szczerego współczucia i wdzięczności za podtrzymywanie światłej pamięci o swoich przodkach. Pamięci, która nie wzywa do zemsty ani nienawiści, ale służy jako ostrzeżenie, że nic takiego nigdy więcej nie powtórzy się między naszymi narodami. Czy to wystąpienie Rusłana Stefańczuka odbiło się echem w ukraińskich mediach, w ukraińskiej przestrzeni informacyjnej?
No co najmniej o tym pisze Ukraińska Prawda, czołowe media ukraińskie i no tak, ale tutaj trzeba powiedzieć o tym, że tragedia Wołynia i Galicji Wschodniej 1943 roku nie jest tak rozpowszechniana informacja o tej tragedii w Ukrainie, czyli dużo ludzi w ogóle nadal o tym nie wie. Więc dla nas to wystąpienie naszego przewodniczącego Werchownej Rady jest ważne, ale nie najważniejsze.
Nie najważniejsze ze względu też, jak rozumiem, dobrze na sytuację, która teraz jest na Ukrainie.
Dokładnie tak. My wszyscy czekamy na tą ofensywę, o której ze wszelkich stron mówią, w tym z biura prezydenta. No i teraz na czole tej informacji oczywiście wszystko, co wydarzy się na froncie, co jest z tymi szachidami, rakietami, co jest z naszą odpowiedzią rzekomą na to wszystko. Także to jest najważniejsze w naszych mediach.
I wiadomość, Daria Hordyjko oczywiście cały czas czuwa nad informacjami z Ukrainy, złe informacje z miasta Dniepr. Właśnie przed chwilą było słychać dźwięki wybuchów na terenie miasta i obwodu został ogłoszony alarm przeciwlotniczy. Dziękuję, Dmytrze. Będziemy oczywiście przyglądali się tej sytuacji, co dzieje się cały czas na Ukrainie. Przenosimy się teraz do Wilna, gdzie jest Ola Siemaszko. Dzień dobry, Olu.
Dzień dobry.
Rzadko, Olu, występujesz w raporcie z Kijowa, ale tak się składa, że przecież te tematy białorusko-rosyjskie są związane też z wydarzeniami na Ukrainie. Teraz nowe informacje dotyczące broni jądrowej. Co tam się takiego wydarzyło na linii Białoruś-Federacja Rosyjska-Broń Jądrowa?
Так, вчора появилась та інформація про розміщення броні ядрової на Білорусі, і ситуація оказалася таким дуже дивним. Документи про розміщення броні ядрової в Мінську зостали підписані в часі, коли Лукашенко в Мінську не було. Он в тим часі був в Москві, брав там удзял в видаженнях на щеблю Євроазіатської унії господаршої. І в тим часі до Мінська прибув російський міністр оборони Сергій Шайгу. Його візита зв'язана є з спотканням міністрів організації укладу безпеченства з бюровим, чи мами такі формальні повод тієї візити. І міністрові оборони Білорусі і Росії підписали трактат зі сторони білоруської підпис складав міністр оборони Білорусі Віктор Хренін. В медіах то все зостало представлено то так спокойнее, якби Білорусь щодня підписувала документи обороні Яндрової. Але моїм зданням в нормальних варунках Лукашенко хотів би підписати ці документи урочисті, бо для нього то такі важні темати, кожен крок до цілю, до тієї броні Яндрової на Білорусі, то його мало звичайство. І навіть якщо сон то документи технічні, то то он хотів би зробити то так гласно. Ну, а пізній оказалося, що він в такому важному моменті є в Москві і повстає питання, зараз чи вогулі він відділ щось о тим підписанню. Вчесній повідяла б, що Лукашенка ми, що так, бо Лукашенко хоче відіти, що кожна миш робить в краю. Без нього не западе жодна децизія. Але ситуація з бронім Яндровим є так дуже дивна. Мам враження, що Лукашенко вогулі не відділ о той децизії Путіна, все виглядало так. В середу, в своєму примовленні, президент Казахстану мовив про інтеграцію Білорусі та Росії, пожутив таке здання. Маємо зараз єдну бронь яндровим для двох країв. По тому зданню відбулася така крутка розмова сидзонцих на сцені Путіна і Лукашенки і устіснили собі длоні. Російські дінікажі пізні запитали Лукашенко, о чим була та розмова? І відповідав, Путін поінформував мені, що підписав умова у наших діаланнях в цілю розміщення броні яндрової на Білорусі. То значить, що Лукашенко довідався о тим документі в середу вечором під час тих видажень урочистих, коли вигляда на то, що президент Казахстану довідався о тим вчесній. І ж чвартак без об'ясності Лукашенки такий документ зостав підписаний на щеблю міністреальним. Ну, а потім запитаний Лукашенка був, чи на Білорусі є ж бронь яндрова. Він попросту старався уділити такої неконкретної відповіді, щось такого в стилю «пшиядом справдзом», то означає, він того не ве, і не здивимся, якщо навіть не бенді відділ соєст в документі, який підписав міністр оборони Білорусі Хренін.
Як на те видарження реагує теж społeczeństwo białoruskie? Чи są в ogóle такі інформації? Як самі Białorusini до tego podchodzą, że stają się krajem atomowym właściwie wbrew sobie? Czy to powoduje jakieś obawy? Czy ty jesteś w stanie w ogóle zdiagnozować, czy jak to odbiera społeczeństwo białoruskie, no mając świadomość też, że istnieje pewnego rodzaju blokada informacyjna?
Ну так, очевидно, не єстесьми дуже задоволені з того всього, бо єстесьми зараз таким целем атаки яндрової. Зареагували теж білоруські політиці, але тільки вони теж мають такі самі відомості, як і решта споліченства. Наприклад, Тихановська ствердила, що розміщення броні нуклеарної в нашому краю взмоцнює так і ж огромному контролю Росії над Білорусі. І та бронь буде трудно до висофання і може вона стати предметом таргів і агресії зі сторони Росії. І вона повідяла, що теж демократичні сили працюють над з організаціями міжнародовими, щоб з приводнішонцями країв над стратегіям діалання. І таковим стратегіям вже представив Павел Латушка. Ведлук нього то має бути цілковіце замкнення руху товарового між Білорусем а Унією Європейською, замкнення рахунків банків білоруських в банках європейських і американських, заказ імпорту банкнотів доларових на Білорусь, замруження активів Банку Народового Білорусі Русі в Станах З'єднаних і теж гармонізація санкцій хандльових, наложених на Росію. А в цілій цій ситуації, наприклад, обсервуємо реакції інших панств, і вона є надалі дуже спокійна, повім так, дипломатичне спокійна. Унія Європейська, наприклад, ствердила, що заповідь Росії і Білорусі в розміщенню на Білорусі не стратегічної броні яндрової, то не спричинюється до деескалації конфлікту. Стани З'єднаної не відзом поводу, аби коригувати своєму стратегічному поставу нуклеарним, аніж żadnych odznak, że Rosja przygotowuje się do użycia broni nuklearnej. Tak powiedział rzecznik Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych. Pośrednio może to oznaczać, że na Białorusi nie ma jeszcze broni jądrowej, bo w sytuacji z Rosją teraz ważne jest, aby odpowiadać na czyny, a nie na słowy. Bo teraz Rosja jest w takiej sytuacji, że musi tylko przechwycić agentom informacyjnym na tle kontrofensywy sytuacji w obwodzie białgorodzkim. I więc oni postanowili wspomnieć o broni nuklearnym na Białorusi. I jeszcze jedno, jeśli chodzi o Łukaszence, to on w tej całej sytuacji nie można jego tak uznać za zagranego. Najpierw on zaspokaja swoje амбіції, бо ма таке мраження мати бронь атомова. С другой стороны, бронь атомова даму додаткова гарантія, що Білорусь не зостане заатакована. Ситуація на фронті попросту не поводує до оптимізму. Російські охотниці в обводі білгородським, то перспектива, яка може го чекати на Білорусі з полком Каліновського, і цовінці мами юж доводи на то, що білоруські єдноски військові брали рівніш удзял в нальоті на територію Росії. Хоча ж самі фацеті того не підтвердзають, але Латва їх попросту познать на з'єншах і на гранях. А в Європі ж теж отварся слухати, що на Білорусі шикується повстання, і треба, якщо не вспірати тих людей, то принаймні їм не перешкодити. І в такій ситуації, натурально, Лукашенко хоче мати під ренком більш переконуючим бронь, ніж потенга армії російської.
Chociaż, jak sama powiedziałaś, na razie nie wiemy, czy Łukaszenka o tej broni w ogóle wiedział i jak to się wydarzyło. Bardzo ciekawa gra z Putinem. Ola Siemaszko, szefowa naszej redakcji białoruskiej z Wilna. Bardzo serdecznie ci dziękuję.
Dziękuję również i do usłyszenia.
Na pewno będziemy obserwować ten temat, bo oczywiście samo słowo, samo sformułowanie broni jądrowa wywołuje niepokój i wywołuje poczucie zagrożenia. I ma tego świadomość Putin, ma tego świadomość Łukaszenka i na pewno też tym grają. Do studia wszedł Jakub Duszak, to oznacza, że za chwilę są wiadomości. Dzisiejszy raport z Kijowa zrealizował Marcin Suchmiel. Bardzo serdecznie dziękuję. Żegna się Paweł Bobołowicz. Do usłyszenia.